pastor, lider, przyjaciel naszego kościoła, współorganizator wiatraków, wspaniały człowiek, więc dzisiaj będzie się dzielił z nami tym, co Bóg włożył w jego serce.
Dzięki. Witam was wszystkich. Te światła będą tak świecić, prawda? Tutaj. No dobra. Chciałem powiedzieć, że to było bardzo fajne, co Zbyszek powiedział. Przyjaciel naszego kościoła, tak się czuję. Także myślę, że ta wizyta moja dzisiaj tutaj ma dla mnie osobiście kilka takich wymiarów, ponieważ jadąc tutaj dzisiaj rano, może pierwsza rzecz, pierwszy taki wymiar, to był taki, że zobaczyłem jak, bo to była taka godzina, wiecie, 8, później 8:30, później 9, przez różne miejscowości jadąc z Lublina się jedzie i zazwyczaj gdzieś w pobliżu są kościoły. I widziałem tych ludzi w niedzielę wchodzących do kościołów, gromadzących się, przyjeżdżających pod te kościoły, wchodzących tam. I wiecie, pierwszy raz miałem takie wrażenie, ale że pomyślałem sobie, to jest obraz, który w jakiś sposób poprzedza przebudzenie, którego wszyscy pragniemy. Dlatego, że wiecie, czego wystarczy? Wystarczy jednego przebudzonego księdza w każdym z tych kościołów, w każdej z tych parafii, który zacznie po prostu głosić ludziom prawdę i prowadzić ich, wiecie, do takiej, przedstawiać ich Bogu, przedstawiać ich Jezusowi, przedstawiać ich, ich Panu i Królowi i ich życie będzie się zmieniać. Miałem takie poczucie, że naprawdę coś niewielkiego nas dzieli od takiego okresu. To tak, żeby kogoś, kto ma to na sercu i modli się o te rzeczy, ewentualnie zainspirować. Ale jest jeszcze jeden wymiar takiego mojego przyjazdu do Warszawy. Przez wiele lat związany byłem zawodowo z różnego rodzaju aktywnościami, które wymagały mojej obecności w Warszawie. I dzisiaj pierwszy raz jestem w Warszawie po to, żeby w kościele głosić kazanie, dzielić się słowem, przyjechać, wiecie, na rodzaj jakiejś służby, zupełnie jakby inny wymiar to, a nawet jechałem dokładnie tą samą drogą, przez którą jeździłem do pracy i to jest naprawdę niezwykłe, także bardzo jestem wdzięczny za to zaproszenie i muszę powiedzieć, że tak, czuję się bardzo z jednej strony zaszczycony, ale też jakby na swoim miejscu, w tym sensie, że rzeczywiście czuję się przyjacielem Kościoła, przyjacielem drogi, przyjacielem wielu osób tutaj z was, ale też przyjacielem waszych pastorów, których bardzo, bardzo szanuję, bardzo, bardzo poważam i bardzo jestem im wdzięczny za wiele rzeczy, które zrobili dla mnie osobiście, dla nas, dla naszej rodziny, ale też dla tej służby, dla Kościoła, który powstał nie tak dawno, 4 lata temu w Lublinie. No i który prowadzimy i który jest, jakoś sobie rośnie. Od lutego w tym roku jesteśmy, można powiedzieć, na mieście, w sensie nie w domu. To mam na myśli. No i cóż, kiedyś jak będziecie, to zapraszam na rynek 17 na Starym Mieście. I to tyle, jeśli chodzi o jakąś taką rozbiegówkę numer jeden. Teraz pozdrowienia. Były różne rzeczy, były świadectwa, ogłoszenia. Chciałem pozdrowić przede wszystkim fan klub, który jeździ za mną od pewnego czasu, Ewelinę i Mateusza, ponieważ widzieliśmy się tydzień temu w Lublinie, teraz się widzimy tutaj. Chciałem pozdrowić Agatę, ponieważ miałem takie też dzisiaj, wymieniliśmy taką uwagę, że Agata jest ze Stalowej Woli, ja jestem ze Stalowej Woli, także jakoś tak się spotykamy w takim miejscu dzisiaj w Warszawie. I chciałem jej podziękować za to uwielbienie dzisiaj, naprawdę. Było dobre, było wyjątkowe. Ktoś się zgadza? Ja wiem, że pewnie macie tak co tydzień, no ale... Ale było to wyjątkowe. Ale było to wyjątkowe. Zwłaszcza, że była tam jedna pieśń. Te dwie ostatnie w ogóle były super, nie? Ale ta trzecia... W ogóle jakby o tym nie rozmawialiśmy. Ona właściwie powiedziała większość rzeczy, które ja chciałem powiedzieć dzisiaj, dzieląc się tym słowem. Więc jakby zaoszczędzimy trochę czasu. Tak myślę przy tej okazji. Nie będzie trzeba rzeczywiście aż tak dużo mówić, tak myślę. Nie wiem, czy pamiętacie, tam było o tym, że przed tobą możemy stać nie dzięki twojej łasce, nie dzięki nam samym. To tak tylko teraz zahaczam, że to o tą piosenkę chodzi, mniej więcej o ten tekst i zaraz do niego wrócimy. Ale zanim naprawdę zaczniemy, to jeszcze jedną mam rzecz. Nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, to a propos tych foteli. Ale to ktoś wspomniał o tych fotelach. Słuchajcie, ja mam taki obraz miałem, wchodząc tutaj, że te fotele są jak takie... jak lotnicze trochę. Jedno, czego brakuje, to tylko takiej wajchy tu z boku. Nie ma takich? Jak się naciśnie i tak się naciśnie do tyłu plecami, to po prostu tak się odjeżdża, człowiek się kładzie i można lecieć do Nowego Jorku na przykład, a potem wrócić bezpiecznie. Ale dlaczego to mówię, że ta o tej wygodzie tutaj? Być może nie dotyczy to nikogo na tym miejscu teraz, ale mimo wszystko myślę, że chciałbym, żebyśmy zrobili pewien taki gest, trochę proroczy, dlatego że przychodząc na spotkania i słuchając słowa i nastawiając się na słuchanie słowa, mamy bardzo często w pamięci taki werset, taką wypowiedź Jezusa, w której Jezus mówi, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. No i przychodzimy na spotkania, przychodzimy na nabożeństwa, przychodzimy gdzieś, tak jak tutaj, do tego miejsca, po to, żeby się nakarmić, po to, żeby przyjąć pokarm, po to, żeby się posilić, po to, żeby nabrać energii. I wiecie, że czasami istnieje pewne ryzyko, że przychodzimy tylko po to, żeby zjeść, żeby podegustować. I wiecie, to tak a propos samolotu, to tak może być tak, że ktoś wsiada do samolotu i myśli, jest wiecie, cały rozemocjonowany tym przeznaczeniem, tym miejscem, do którego leci, tą podróżą, którą ma odbyć, myśli o tym, co zastanie tam po tej drugiej stronie na przykład oceanu, a ktoś inny wsiada, ponieważ już latał tak dużo razy, wsiada i właściwie myśli, co tylko dobrego mi do jedzenia podadzą. I pierwsze co, to otwiera menu w swojej tam biznes klasie czy first class i co dzisiaj jest do jedzenia na pokładzie. I chciałbym, żebyśmy jakby z góry wygonili takiego ducha konsumpcji z nas. Takiego ducha, który będzie nam chciał mówić, okej, no zobaczymy, no przyjdę posłuchać, zobaczymy. Najpierw powącham, potem popróbuję, jak będzie dobre, to przełknę, jak nie, to i tak dalej. Więc wiecie, to nie jest coś, czego Bóg chciałby dzisiaj. Więc ja sam chciałbym, żeby to mnie również dotyczyło. Więc jeżeli mam taką propozycję, chciałbym, żebyśmy teraz pozwolili Bogu zabrać się gdzieś. Ja wiem, że On chce nas po prostu przesunąć. On chce po prostu postawić nas w innym miejscu dzisiaj. I jeżeli moglibyśmy z tych foteli wstać na chwilę. No, wiem, że to jest takie niewygodne. Ale chciałbym, żeby każdy teraz po prostu stanął przed Bogiem i otworzył swoje serce i pozwolił mu się zabrać tam, gdzie on chce. Dlatego, że wiecie, to jest jakieś słowo, które ja przygotowałem na dzisiaj i wierzę, że ono w jakiś sposób jest samo w sobie dobre, ale ono ma być tylko nośnikiem tego, co Duch Święty ma zrobić w każdym z nas tutaj. I chciałbym, żebyśmy po prostu pozwolili mu na to. Chciałbym, żebyśmy otworzyli przed nim serce i otworzyli przed nim swoją wolę podążenia za tym, co on ma dla nas. Nie co ma ktokolwiek z ludzi, nie co przynieśliśmy tutaj, nie co mówią nasze emocje, co uczucia, ale to, co on sam ma dla nas. Bo tylko wtedy naprawdę wyjdziemy zmienieni, przesunięci gdzieś w nowe miejsce. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że nas tu zgromadziłeś. Ja proszę Cię o to, żebyś nas przesunął tam, gdzie Ty chcesz nas przesunąć. Proszę Cię, żeby Twoje objawienie dotarło do każdego, kto jest na tym miejscu dzisiaj. I modlę się, żeby to nie było w mądrych słowach przekonywania albo właśnie jakiejś mądrości, ale modlę się, żeby to było w Twoim duchu, żeby wszystko, co chcesz uczynić, pochodziło od Twojego ducha. I żeby Twój Duch Święty miał teraz dostęp do każdego z nas, miał dostęp do naszych serc, miał dostęp do naszych myśli, miał dostęp do naszych ciał, żebyśmy byli podatni na to, co Ty czynisz w nas teraz. Halleluja. Amen? Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podzielić się dzisiaj takim słowem, które parę dni temu, wierzę, że Bóg mi pokazał, że jest takim słowem, które powinienem zostawić tutaj, które powinienem zasiać tutaj. I nie wiem do końca tak naprawdę, bo różne głosy dochodzą i gdzieś tam po Polsce się roznoszą, jakie to niesamowite rzeczy w drodze się teraz dzieją i jaka atmosfera przebudzenia i oczekiwania tutaj jest i zmian w ogóle, które gdzieś pewnie niedługo będą nadchodzić. No, różne rzeczy słychać. I powiem wam, że... Słucham? I powiem wam, że myślałem nad tym, czy to, z czym ja tu przyjadę, jest w jakiś sposób w stanie się wpisać w ten klimat, w tą atmosferę. I Bóg mi powiedział, to było chyba we wtorek albo we środę rano, że żebym mówił o jednej rzeczy, a właściwie o dwóch razem połączonych. I wierzę, że to nam w jakiś sposób usłuży wszystkim. Chodzi o sprawiedliwość. I zatytułowałem to słowo sprawiedliwość drogą. I wczoraj, jak tak już pomyślałem sobie o tym, że no, sprawiedliwość jest drogą, to oczywiście ja będę starał się pokazać drogą, do czego ona jest i co to w ogóle jest sprawiedliwość, to sobie przypomniałem, że przecież to kiedyś była droga sprawiedliwych. Jeszcze nie tak dawno. I myślę, że może coś w tym jest, co rzeczywiście Bóg chciałby nam pokazać dzisiaj. Przeczytamy kilka fragmentów. Będziemy się skupiać, słuchajcie, na sprawiedliwości w kontekście nowotestamentowym, zdecydowanie nowotestamentowym. Ale przewodnikiem jakby i taki zrąb tego przesłania będzie stanowił bardzo nowotestamentowy fragment z Księgi Izajasza. Jeżeli go możemy otworzyć, i to będzie coś, co jeżeli macie Biblię, to dobrze by było ten fragment zostawić, bo będziemy, raz go przeczytamy, a później będziemy do niego wracać. 6 rozdział Izajasza. I teraz chciałbym wrócić do tekstu tej piosenki właśnie, której śpiewaliśmy. Bo tam było: święty, potężny jesteś, Panie nasz, przed Tobą możemy stać, dzięki łasce, nie dzięki nam samym. I o tym tak naprawdę będzie mowa właśnie tutaj. Dlatego mówię, że to było dość niesamowite, bo nijak tego nie ustalaliśmy, ale przeczytamy za chwilę opis sytuacji, która bardzo do tego właśnie pasuje, do tej piosenki. Od pierwszego wersetu, 6 rozdział Izajasza, mówi tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. I do tego miejsca, myślę, że wystarczy na ten moment. Widzimy tutaj proroka Izajasza, który doświadczył czegoś, o czym wielu ludzi marzy i czego chciałoby doświadczyć. Czytamy, że widział Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. I zauważcie, co się dzieje dalej. Dalej następuje oczywiście opis. Jest mowa o tych orszakach, o serafach, jest opis, jak oni wyglądali, jest opis tego, co tam się działo, że śpiewali: święty, święty jest Pan zastępów. Zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu. Przybytek napełnił się dymem. I wtedy prorok mówi tak: biada mi, zginąłem. Dlaczego? Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. My wiemy, w wielu miejscach, w innym miejscu w Biblii jest napisane, że nie można zobaczyć Boga i zostać przy życiu. Więc wiecie, Izajasz po prostu szykował się w tym momencie na śmierć, dlatego że jego oczy ujrzały Pana zastępów. To był cudowny widok. Ale w kontekście tego, jak się czuł, w kontekście tego, jak myślał o sobie, nie było możliwe, żeby został przy życiu. Żeby sam z siebie był w stanie wypracować w sobie coś, co pozwoli mu stać przed Bogiem. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Generalnie moje życie otacza nieczystość, generalnie moje życie otacza grzech, jestem niesprawiedliwy. i otaczam się ludźmi niesprawiedliwymi. I w związku z tym nie może niesprawiedliwe ostać się przed Bogiem. Nie może pozostać przy życiu. Widzieć Boga, Pana zastępów, Króla, Pana zastępów i zostać przy życiu. I chciałbym, żebyśmy spróbowali zobaczyć, potem czytamy, co się dzieje. Przychodzi jeden z serafów, dotyka ust, oczyszcza usta proroka i mówi, że usunięta jest twoja wina, twój grzech odpuszczony. I potem następuje jeszcze jedna bardzo ciekawa wymiana, do której wrócimy na koniec. Ale chciałbym, żebyśmy jakby zobaczyli te trzy etapy tych wydarzeń, które miały tam miejsce, i żebyśmy sobie odpowiedzieli na trzy pytania dzisiaj. Myślę, że to dość sprawnie nam pójdzie. Po pierwsze, dlaczego było Izajaszowi jako prorokowi potrzebne usprawiedliwienie od jego grzechów? Po drugie, jak ono się odbyło? W jaki sposób Bóg do tego doprowadził? I po trzecie, jaki będzie efekt, jaki był efekt, jaki był rezultat tego oczyszczenia, tego usprawiedliwienia? Wiecie, w tym fragmencie nie pada to słowo ani razu. Za chwilę przeczytamy kilka fragmentów rzeczywiście z Nowego Testamentu, ale dlatego mówiłem, że to jest fragment nowotestamentowy, bo to jest fragment bardzo proroczy, to jest fragment bardzo taki typologiczny, który jest typem wielu sytuacji, które miały miejsce już w czasach Nowego Testamentu, które są typowym przesłaniem o łasce, które są typowym przesłaniem o prawdzie, o wykupieniu nas, o tym, że Bóg przychodzi po to, żeby nas wykupić i żeby zapłacić samemu całą cenę za nasze życie. No i teraz pierwsza z tych rzeczy. Jeżeli się zastanowimy, dlaczego do tego usprawiedliwienia w ogóle tam musiało dojść. I ja myślę, że my często sobie zdajemy sprawę z tego, że skoro nikt nieczysty, nikt niesprawiedliwy nie może się ostać przed Bogiem, nie może przed Nim stanąć, to my myślimy bardzo często, że Bóg wobec tego znalazł sposób, żeby nas usprawiedliwić, żeby nas wykupić, żeby nas zbawić, po to, żeby nam ten dostęp w jakiś sposób umożliwić i po to, żeby nie musieć patrzeć na nas jako na nieświętych, jako na niesprawiedliwych. Wiecie, zrozumcie tą różnicę. My często myślimy o tym, że po prostu to Bóg sam z siebie potrzebuje nas widzieć czystymi, w związku z tym nas oczyszcza po to, żeby nas przyprowadzić do siebie jako czystych. Czyli krótko mówiąc, że jego oczy nie mogą znieść niesprawiedliwości. I myślę, że to oczywiście, jeżeli komuś to pomaga, to może być prawda, ale jest, wydaje mi się, istotniejszy element, który mówi o tym, że Bóg usprawiedliwił nas z miłości. Bóg usprawiedliwił nas z miłości. On nas ukochał tak bardzo, że zapragnął tego, żebyśmy my mogli swobodnie przyjść przed Jego oblicze. Oczywiście On jest Ojcem. On jest Ojcem. On się cieszy, jak Jego dzieci do Niego przychodzą. Więc poniekąd zrobił to oczywiście dla siebie, ale zrobił to dla nas, po to, żeby nas usynowić, po to, żebyśmy mogli stać się Jego dziećmi, po to, żebyśmy mogli przyjść przed Jego tron i stanąć tam nie w oparciu o nasze własne zasługi, ale dzięki Jego łasce i właśnie dzięki Jego usprawiedliwieniu. Zrobił to z miłości, dlatego że inaczej groziłaby nam na zawsze sytuacja taka, jaką właśnie miał Izajasz. Czyli krótko mówiąc, kiedy byśmy się zbliżali do Boga, kiedy On by cokolwiek nam objawiał na swój temat, kiedy cokolwiek by do nas mówił, kiedy cokolwiek by nam pokazywał ze swojego królestwa, albo ze swojego majestatu, albo ze swojej chwały, padalibyśmy na twarz i powiedzieli i mówilibyśmy tylko: biada mi. Biada mi, bo moje oczy widziały Pana zastępów. Jestem nieczysty, jestem nieczysty, jestem nieczysty, mieszkam pośród nieczystych. Grzech, niesprawiedliwość mnie otacza. W liście do Rzymian 3:10 jest napisane: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Więc niechybnie groziłoby nam to zawsze. Ilekroć by nam przyszło do głowy próbować się dostać przed Boży tron. Tymczasem to, co Bóg zrobił, On z miłości doprowadził nas do miejsca sprawiedliwości po to, żebyśmy my mogli przychodzić przed Jego tron. Po to, żebyśmy my mogli odważnie stawać przed Nim. Wiecie, to jest bardzo duży, bardzo ważny, może nie jest to dla wielu osób duży, ale to jest bardzo ważny, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki klik musi się w naszej głowie wykonać. Dlatego, że my wiemy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie zasłużyć na to, żeby stanąć przed Bogiem, żeby mieć z Nim więź, żeby mieć z Nim relację. Mało tego, żeby się z Nim zaprzyjaźnić. A z drugiej strony Bóg nas zachęca do tego, żeby przychodzić do Niego. Żeby przychodzić do Niego odważnie. Żeby siadać Mu na kolanach. Żeby od Niego oczekiwać różnych rzeczy. Żeby w Niego wierzyć. Żeby Mu ufać. Nie można mieć do zaufania do kogoś, kogo się nie zna. Więc musimy Go znać. Musimy Go poznawać. I teraz, jak to jest, że tacy nieczyści byliśmy, a On jednak chce, żebyśmy do Niego przyszli. I myślę, że kluczowe jest właśnie to, co ten czas, którego teraz użyłem. Nieczyści byliśmy, ale jesteśmy usprawiedliwieni, oczyszczeni Jego krwią po to, żebyśmy mogli do Niego przyjść. Po to, żebyśmy mogli przed Nim stanąć. Bez poczucia nieczystości. Bez poczucia grzechu. Bez poczucia tego ciężaru, który nas gdzieś ciągnie. Bez poczucia tego, co diabeł nam przypomina. Bóg nas chce uwolnić od tego, co diabeł nam przypomina. Wiecie, że było to możliwe na przykład, jeżeli myślimy, że no dobra, ale to nie bardzo jest możliwe, tak? No bo nakrzaczyłem nieźle. Nagrzeszyłem tu, tam. Do tej pory być może jeszcze niespłacone są długi, które gdzieś tam zaciągnąłem i tak dalej. Wiecie, może nie da się przywrócić do życia, do zdrowia, tego, co napsułem. Możesz tak myśleć o sobie. To jak teraz można o tym zapomnieć? To jak można o tym zapomnieć? Więc jeżeli Bóg cię usprawiedliwia, to usprawiedliwia cię raz na zawsze, do końca, całkowicie. Mało tego. To nie jest, jak wiecie, stan po odbyciu kary. To jest stan, jakby kara nigdy nie była zasłużona. To jest stan, jakby kara nigdy się tobie nie należała. To jest taki rodzaj oczyszczenia. To jest taki rodzaj zamiany. To jest taki rodzaj usprawiedliwienia. Paweł w Dziejach Apostolskich, zwróćcie uwagę, to tak, żeby komuś może pomóc to zobaczyć. 23:1 w Dziejach Apostolskich jest tak napisane. Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, apostoł Paweł, wiemy co robił jako Szaweł, rzekł: mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Paweł, do niedawna Szaweł. Wiecie, ile osób zabił? Wiecie, do śmierci ilu wierzących chrześcijan się przyczynił? My oczywiście o tym nie pamiętamy, no bo to był wielki apostoł, tak? Krzewiciel wiary i autor większości Nowego Testamentu. Wszystko prawda. No ale wiecie, trochę wstydu mógłby mieć, trochę poczucia winy mógłby mieć. Trochę mógłby zostawić sobie tego, tej pokory w sobie. No jak można tak powiedzieć? Z całkowicie czystym sumieniem? Zabójca braci? No fakt. Trochę próbował to jakoś odkupić. No dobra, trochę mu się udało. Trochę sobie zapracował na to odkupienie, na to usprawiedliwienie. No powiedzmy, że może powiedzieć, że przed Bogiem część swoich win usprawiedliwił. Ale jak może powiedzieć, że do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem? To jest lekcja, to jest praktyczna lekcja, która pokazuje, w jaki sposób on patrzy na siebie i w jaki sposób rozumie to, co Bóg z nim dokonał. To, czego dokonał z nim Jezus. To jest prawdziwa transformacja. I o taką transformację nam chodzi dzisiaj. Po drugie, jak? Jeżeli możemy do Izajasza na chwilę wrócić, czytamy w 6 wersecie 6 rozdziału. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Więc wzięty został węgielek z ołtarza ofiarnego, na którym dokonywała się ofiara przebłagalna za grzechy. I z tego ołtarza, gdzie ta ofiara była dokonywana, jeden węgielek został wzięty, przyniesiony, dotknięto ust proroka i zostały oczyszczone. To jest typ ofiary Jezusa. To jest proroctwo o tym, co będzie się działo, kiedy przyjdzie Jezus, kiedy umrze, kiedy odda swoje życie i kiedy węgielkiem z jego, z ołtarza jego ofiary będą oczyszczane nasze usta, będą oczyszczane nasze życia, będą oczyszczane, będzie oczyszczane wszystko w nas. Będziemy usprawiedliwiani. To jest typ tego właśnie wydarzenia, które się wydarzyło później na Golgocie. I dlatego bardzo w tym kontekście wyraziście brzmi to, co jest w Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, to jest werset, który jest z jednej strony o miłości i dlatego my mówimy o tym, że Bóg nas usprawiedliwia z miłości do nas. Mało tego, usprawiedliwia nas z miłości w momencie, uruchamia tą miłość do nas w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy grzesznikami. Bóg ukochał świat w okresie jego największej ciemności, największej grzeszności, nie wiedząc tak naprawdę, czy świat odpowiednio nawet na to zareaguje. I w tym kontekście tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna dał. Musimy to jakby rozumieć dzisiaj, że dał swojego Syna jako cenę, jako ofiarę skuteczną, jako ofiarę wystarczającą do tego, żebyśmy my mogli żyć życiem sprawiedliwym przed Bogiem. To pokazuje, że Bóg tego pragnął dla nas, żebyśmy my mogli przychodzić i odważnie stawać przed Nim i mieć z Nim bliską więź i być sprawiedliwymi bez względu na to, co tak naprawdę zrobiliśmy. Chciałbym, żebyśmy na chwilę list do Rzymian otworzyli, ponieważ Paweł w liście do Rzymian bardzo dużo pisze o usprawiedliwieniu, w ogóle o sprawiedliwości. List do Rzymian jest takim bardzo ciekawym listem, bo wbrew nazwie nie jest listem do Rzymian, tylko do Żydów, którzy mieszkali w Rzymie. W związku z tym to jest list, który bardzo nam w naszej kulturze takiej religijnej często jest bliski, bo my, większość z nas była wychowana w takiej tradycji mocno religijnej, mocno prawnej, chociaż nie judaistycznej, to jednak bardzo dużo z tych rzeczy rozumiemy i bardzo wiele z tych rzeczy nam przeszkadza przyjąć prawdę na temat usprawiedliwienia, na temat łaski, na temat rzeczywiście zmazania naszych win, naszych grzechów i tego, jak Bóg na nas dzisiaj patrzy. I dlatego może to niech będzie trzeci rozdział listu do Rzymian od 20 wersetu. Możemy przeczytać tak. Dlatego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest jedynie poznanie grzechu. Czyli prawo jest tylko tym, co ci pokazuje, że zgrzeszyłeś, natomiast jakby twoje nawrócenie do tego, żeby teraz robić wszystko prawe i sprawiedliwe, nie wymarzy twojej winy, nie wymarzy twojej niesprawiedliwości, choćby nie wiem co. W związku z tym z uczynków, choćby nie wiem jak skrupulatnie i skwapliwie wykonywanych, nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, bo zakon służy jedynie do tego, żeby poznać grzech, żeby go zauważyć, żeby go zdiagnozować. Ale dalej czytamy, 21, ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo, to znaczy, że nam zostało dane usprawiedliwienie za darmo. To znaczy, że my nie musieliśmy za nie płacić. I tu jest jeden taki ważny moment, w którym musimy sobie zdać sprawę, że to, że nam to zostało dane za darmo, nie oznacza, że to nic nie kosztowało. To jest trochę tak, że ktoś zapłacił najwyższą możliwą cenę, dlatego że my nie bylibyśmy w stanie tej ceny zapłacić i teraz daje nam to, za co sam zapłacił najwyższą możliwą cenę, nam daje za darmo. W związku z tym my możemy to przyjąć, możemy się tym cieszyć, możemy z tego korzystać, ale musimy też pamiętać o tej cenie, która została zapłacona. Musimy pamiętać o tym, że cena zapłacona została najwyższa i jest ona całkowicie wystarczająca. I nic do tej ceny nie możemy i nie powinniśmy próbować dodawać. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego to jest w ogóle takie istotne o tej sprawiedliwości, która, wiecie, pochodzi od Boga? Dlaczego nie możemy doprowadzić do tego, że my sami będziemy w stanie coś dołożyć naszymi uczynkami do tej sprawiedliwości? Nie będziemy w stanie tego zrobić nigdy. Dlatego, że wtedy, kiedy my próbujemy wybudować coś, próbujemy coś wyprodukować w naszym życiu, próbujemy coś dołożyć do tej sprawiedliwości, którą Bóg nam dał, to trochę tak, jakbyśmy dawali do zrozumienia, że jednak myślimy, że ofiara Jezusa nie jest wystarczająa. Że może nie do końca jest raz na zawsze. Że może nie do końca jest tak, że wszystkie grzechy są zgładzone. Może nie jest do końca tak, że całe moje życie jest odkupione. Może, okej, zostało odkupione to, co było w przeszłości, ale po moim nawróceniu przecież również zdarzały mi się różne wpadki. I teraz co? Czy to też obejmuje to usprawiedliwienie? Czy to też obejmuje to Boże zbawienie? W związku z tym, wiecie, kultura nam bardzo często, taka nawet religijna, powie, okej, łaska, zbawienie, dobra, no to no tak, no łaską, bo Jezus umarł. Ale jesteśmy grzesznikami, zbawionymi przez łaskę. Więc jeżeli Bóg cię usprawiedliwił, to nie jesteś już grzesznikiem. Nigdy nie myśl o sobie, że jesteś grzesznikiem. Nigdy nie mów o sobie, że jesteś grzesznikiem, jeżeli przyjąłeś Jego usprawiedliwienie. Może kiedyś byłeś, ale proponowałbym również to wyczyścić. Pamiętajcie o tym Pawle, co mówił. Aż do dzisiaj stoję przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Więc od dzisiaj, jeżeli nawet ktoś miał z tym problem, to ja ci mówię, możesz stawać przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem, które obejmuje całą twoją przeszłość, które obejmuje dzisiaj, które obejmuje całą twoją przyszłość. Dlatego, że Bóg cię usprawiedliwił. On uznał cię za niewinnego, On uznał cię za czystego, On uznał cię za godnego tego, żeby być z Nim. Świętym świętych, Królem Królów, Panem Panów, Ojcem. Możesz z Nim być bez względu na wszystko. Jesteś usprawiedliwiony. I dlatego jest w drugim liście do Koryntian napisane, Paweł napisał w 5 rozdziale 21, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz, nawet nie jesteś sprawiedliwy, jesteś sprawiedliwością Bożą. Jesteś samą sprawiedliwością przed Bogiem, dlatego, że On tego, który nie znał grzechu, Jezusa, uczynił za nas grzechem. On uczynił go grzechem po to, żebyś ty mógł się stać sprawiedliwością. I ta wymiana jest dokonana, jest skuteczna i nigdy, nigdy, nigdy nie wracaj do miejsca niesprawiedliwości. I pamiętaj, że to nie twoje uczynki, że to nie twoje dokonania, nie twoje umiłowanie prawa decyduje o tym, że jesteś sprawiedliwy przed Bogiem lub nie, ale Jego ofiara i Jego dar, Jego niezasłużony dar, Jego łaska, Jego usprawiedliwienie. Wiecie, wielu ludzi w świecie tak funkcjonuje i pewnie spotkaliście się albo sami może tak kiedyś reagowaliście, albo spotkaliście się z innymi. Jeżeli z kimś rozmawiacie i próbujecie rozmawiać z nim o Bogu, tak, o łasce, o życiu z Bogiem, wiecie, czasami to się wtedy dzieje, kiedy mówimy jakieś świadectwo. Jak to wygląda, jak to jest to życie z Bogiem? I wtedy ktoś słucha, nawet próbuje coś jakby zrozumieć, próbuje się z tym trochę utożsamić i w którymś momencie mówi, no dobra, ale wiesz, to chyba nie dla mnie. Ja jestem jednak łajdakiem. Ja jestem świnią. Ja jestem podły. Ja po prostu jestem... Albo poczekajmy trochę, ja spróbuję coś ze swoim życiem zrobić. Ja spróbuję coś poprawić. Ja spróbuję jakoś się naprostować. Może chociaż z jedną z tych rzeczy, z jakimś swoim nałogiem, jednym, no, daj mi się chociaż z jednym rozprawić. Wtedy będę miał poczucie, że no, chociaż trochę we mnie jest tej godności, żeby przyjść przed Boży tron. I wiecie, my jako ci, którzy mają głosić Ewangelię o Królestwie, musimy się nauczyć z tym rozprawiać. Musimy się nauczyć to rozbrajać. Nie wolno nam tego zostawić, wiecie, bez rozbrojenia. Bo to jest coś, co po prostu będzie niszczyło tego człowieka, będzie niszczyło jego życie i będzie go trzymało z daleka od Boga zawsze. Dlatego, że on nigdy się nie poprawi, nigdy nie dojdzie do poziomu takiego, żeby mógł stanąć przed Bogiem, nigdy się sam nie usprawiedliwi, nigdy nie narobi tyle dobrych uczynków, żeby móc stanąć przed Bogiem. Nigdy. Nigdy. My musimy wiedzieć, jaka jest prawda. Musimy mu pokazać tą prawdę, niestety skonfrontować go z tym i powiedzieć się, że nigdy w tej sytuacji nie staniesz przed Bogiem. Nigdy do Niego nie przyjdziesz. Nigdy nie będziesz miał tych rzeczy. Dlatego, że kolejność jest odwrotna. Kolejność jest odwrotna. I potem przez wiarę, kiedy to przyjmuje, zaczyna się przekonywać, że życie wygląda inaczej. Słuchajcie, po trzeci element, wróćmy na chwilę, ja sobie zamknąłem do Izajasza. Po trzeci z tych elementów, o których mówiłem, jaki jest rezultat tego, jeżeli nasze życie zostanie oczyszczone, jeżeli nasze życie zostanie dotknięte tym węgielkiem z ołtarza i nasze usta uczynią właściwe wyznanie i zostaną oczyszczone i nasze życie zostanie usprawiedliwione. I teraz dojdźmy do tego 8 wersetu z 6 rozdziału Izajasza. Rzecz dzieje się tuż po tym, jak prorok został oczyszczony, jak został usprawiedliwiony. Mówi do niego ten anioł w 7. Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, twój grzech jest odpuszczony. I potem prorok mówi, potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I wiecie, to jest zasadniczy rezultat przemiany, która się dokonała. Chciałbym, żebyśmy spróbowali teraz to złapać. Jeżeli od jakiegoś czasu żyjesz z Bogiem i od jakiegoś czasu masz takie poczucie, że Go kochasz i masz poczucie, że chciałbyś dla Niego zrobić dużo, że twoje życie do Niego należy, że chcesz Mu służyć, a jednak cały czas jesteś z siebie niezadowolony. A jednak cały czas widzisz, że robisz za mało, że za wolno, że za późno i za mało i znowu za późno. I że w gruncie rzeczy chyba Boga zawodzisz i że chyba nie jest do końca z ciebie zadowolony. To znaczy, że chcesz mu służyć, ale cały czas gdzieś jest w tobie jakaś część, która próbuje sama zapracować na tą sprawiedliwość, którą on nam daje za darmo. Dlatego, że owocem całkowitego usprawiedliwienia jest gotowość do służby, do bycia posłanym, do bycia posłusznym w tym powołaniu, w tym posłaniu. I nie ma w tym żadnego, wiecie, żadnej frustracji. Nie ma w tym żadnego niezadowolenia. Dlatego, że jeżeli stajemy tak jak Izajasz przed Bogiem i mówimy, oto jestem, poślij mnie. Niektórzy się wyćwiczyli w mówieniu, oto jestem, poślij jego albo ją. To taki żart nawet i dość często funkcjonuje w różnych środowiskach. Oto jestem, tak, ale do posłania. To posłanie będzie możliwe tak naprawdę, bez żadnych oporów, bez żadnych problemów, wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy sprawiedliwi, usprawiedliwieni przez Jego krew, przez Jego śmierć, przez tą wymianę, która się dokonała, przez to, że Bóg Jezusa uczynił grzechem, a mnie uczynił sprawiedliwością Bożą i mogę stać przed Nim jako sprawiedliwość i teraz mogę powiedzieć, oto jestem, poślij mnie. Więc jeżeli masz w sercu takie marzenie i takie pragnienie, żeby naprawdę owocnie Mu służyć, żeby naprawdę wydawać owoce zbawienia, to stań przed Nim dzisiaj i powiedz, tak, przyjmuję całe Twoje usprawiedliwienie. Tak, przyjmuję ten węgielek z Twojego ołtarza. Niech on mnie dzisiaj dotknie. Niech on mnie dzisiaj oczyści. Niech on dzisiaj przekona mnie, że jestem sprawiedliwy przed Twoim obliczem, przed Twoim tronem, że jestem sprawiedliwy w Twojej obecności. I naprawdę wtedy mogę robić wszystko, czego ode mnie będziesz oczekiwać. Wiecie, że Bóg nie będzie oczekiwał nigdy od nas rzeczy niemożliwych. Ale tylko wtedy, kiedy będziemy robić to, czego On od nas oczekuje, będziemy mieli satysfakcję. Będziemy mieli prawdziwe szczęście, prawdziwe poczucie wydawania owoców. Bo o to chodzi w naszym życiu. Bo o to chodzi, dlatego tu jeszcze ciągle jesteśmy, że Jego Królestwo ma się rozszerzać, że Jego Królestwo ma podbijać coraz to kolejne obszary. A my mamy być posłuszni Jego powołaniu. I to da nam prawdziwą radość i prawdziwą satysfakcję. Chciałbym, żebyśmy na chwilę otworzyli jeszcze list do Hebrajczyków. Też już był czytany dzisiaj, ale to był inny fragment. Hebrajczyków 9 i myślę, że będziemy powoli niedługo już lądować. Od 11 wersetu. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Halleluja. Bogu żywemu, z sumieniem wolnym od martwych uczynków. Widzimy to? Sumienie związane koniecznością dokonywania martwych uczynków jest tym, co głównie nam przeszkadza stanąć przed Bogiem i służyć Mu w taki sposób, w jaki On tego naprawdę od nas oczekuje. Tego, w jaki sposób On chce, żebyśmy Mu służyli. Tego, jak On chce nam dać z tego satysfakcję i radość. Wiecie, naprawdę nie ma nic większego, nic bardziej satysfakcjonującego, jak poczucie bycia we właściwym miejscu, we właściwym czasie, zgodnie z tym, czego Bóg ode mnie oczekuje. Nie wiem, czy ktoś z was czegoś takiego doświadczył. I wiecie, jeżeli diabeł po nas jeździ, to jest bardzo perfidne, ale robi to właśnie w tych obszarach. W tym obszarze, w którym ty chcesz Bogu służyć, w którym ty chcesz, w tym obszarze twojej relacji z Bogiem. Diabeł bardzo rzadko ci powie, słuchaj, Bóg cię nie kocha. Bóg coś tam. Ale zauważcie, czy czasami nie słyszycie tego głosu. Bóg chyba nie jest do końca z ciebie zadowolony. Znowu czegoś nie zrobiłeś, znowu z czymś się spóźniłeś, znowu to, znowu tamto. Znowu nie wykazałeś inicjatywy, znowu komuś tam nie pomogłeś. To jest straszne. To jest prosto z piekła. I dzisiaj Bóg chce nas doprowadzić do miejsca zupełnej wolności właśnie od takich posądzeń. Właśnie do miejsca, w którym On sam, oczyściwszy nasze sumienie od martwych uczynków, pozwoli nam służyć Jemu jako Bogu żywemu. Służba Jemu, dokonywanie rzeczy dla Niego, zgodnie z Jego planem, zgodnie z Jego wolą, jest jednym, wiecie, z najcenniejszych rzeczy, jaką możemy tutaj mieć. I jest największym źródłem pokoju i radości, który możemy mieć. Więc nie zachęcam dzisiaj, wiecie, wszystkich, zostawcie jakieś półśrodki, zostawcie jakieś coś, jakieś trochę, gdzieś czegoś, że w końcu chyba coś tam robię dla Niego, no w końcu chodzę do kościoła, w końcu może mam jakąś służbę, mam jakieś tam coś. Super, to wszystko jest ważne, to wszystko jest cenne, On to wszystko widzi. Ale nigdy nie próbuj w ten sposób przekonać Go do tego, że no chyba na coś zasługujesz, bo przez to wszystko, co robisz dla Niego, no chyba trochę tej sprawiedliwości w twoim życiu się pojawia. On cię usprawiedliwił do końca, niezależnie od tego, co robisz. I pozwól Mu wprowadzić się do miejsca, w którym On ci powie, gdzie jest twoje miejsce, gdzie jest ten obszar, w którym On chce, żebyś ty wydawał największy owoc. Wiecie, ja marzę, ja tęsknię za owocem 100-1000-krotnym, za maksymalnym owocem. Więc nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj, ale nie zgadzajmy się, wiecie, na coś marnego. Nie zgadzajmy się na półśrodki. Nie zgadzajmy się na miejsce, w którym chce nas utrzymać diabeł. Bo on wie, że nie może zabrać ci zbawienia. On wie, że nie może ci zabrać twojej przyszłości z Bogiem. Więc co zrobi? No, popchnie cię gdzieś dalej. Wepchnie cię w poczucie winy. Wepchnie cię w poczucie niezadowolenia. Pokaże ci, co jeszcze mógłbyś robić po to, żeby sobie lepiej zapracować na Bożą akceptację, na Jego miłość. Uważajmy na to bardzo. Dlatego, że On nas usprawiedliwił. On nas uczynił sprawiedliwością przed swoim obliczem, dokonawszy największej możliwej ofiary. I niczego więcej nie potrzebujemy do tego, żeby móc służyć z czystym sumieniem, wolnym od martwych uczynków, Bogu żywemu. Dokładnie tak, jak On tego od nas oczekuje, tak jak tego pragnie i tak jak On tego pragnie dla nas. Bo pamiętamy, co mówiliśmy o tym. On nie po to chce nas mieć sprawiedliwymi, bo Jego święte oczy nie są w stanie znieść obrazu nieświętego. Tak samo nie po to chce nas mieć przy sobie, żebyśmy Mu służyli, dlatego że nie jest sobie w stanie sam poradzić z tym światem, który jest taki krnąbrny i nieposłuszny. On po prostu chce nas mieć przy sobie z miłości. I On chce nas posłać też z miłości. Bo ten świat zasługuje na Jego miłość, zasługuje na naszą miłość i On chce również, żeby nasze życie było pełne owoców, żeby było pełne satysfakcji, żeby było pełne tego poczucia, wiecie, że robię coś dobrze, naprawdę dobrze, nie po to, żeby sobie na coś zasłużyć, ale dlatego, że On tego ode mnie oczekuje, On mnie tam postawił, On mnie tam posłał i to jest moje zadanie. Myślę, że to poznanie i zrozumienie sprawiedliwości przed Nim jest kluczowe i jest kapitalnie istotne właśnie z punktu widzenia owoców, które chcemy, żeby nasze życie wydawało. I kończąc tą część tego rozważania, kończąc to słowo o sprawiedliwości, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli również wieczerzę wspólnie, dlatego że sprawiedliwość, nasze usprawiedliwienie, nasze uczynienie nas sprawiedliwością było możliwe przez to, że tak jak czytaliśmy, Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. I uczynił go grzechem z całymi konsekwencjami tego grzechu. Czyli uczynił go grzechem po to, żeby go zabić, po to, żeby jego ciało zostało zabite, po to, żeby jego krew została przelana. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że w ofierze Jezusa jest coś więcej niż tylko po prostu zbawienie. My tak często myślimy, Jezus umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał po to, żeby dać nam zbawienie, po to, żeby dać nam nowe życie. I czasami nie do końca rozumiemy, co to jest, jaka jest pełnia, jaka jest obfitość pod tym pojęciem zbawienia, pod tym pojęciem nowego życia, którą właśnie Jezus nam daje przez to, co zrobił na krzyżu. I dlatego być może chciałbym, żebyśmy dzisiaj, spożywając tą wieczerzę, chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj w ten sposób myśleli i tak na to patrzyli, że Jezus, ofiarując samego siebie, popatrzmy na to w kontekście Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby Jego ciało było przez Kościół zjedzone, aby Jego krew została wypita, aby do końca Jego ofiara, to, co On ofiarował, zostało przez Kościół przyjęte, zostało wzięte i zostało włączone do naszego życia.